życia.
Rozpoczynamy magazyn Sztuka Życia. Przy mikrofonie Hanna Zielińska, a z nami w studiu nasz gość Maryla Rodowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Napisała pani książkę o swoim życiu, biografię. Ta książka jest pretekstem do naszego spotkania, będzie też prezentem dla naszych słuchaczy pod koniec rozmowy. I ta książka, nie wiem, czy się pani zgodzi, wpisuje się w pewien nurt na obecnym polskim rynku wydawniczym. Coraz więcej pani bliższych i dalszych znajomych z polskiej sceny decyduje się na taką formę wypowiedzi. Opowieść o swoim życiu, czasami przy pomocy dziennikarza, który zadaje pytania, czasami to jest inny styl narracji. Ciekawa jestem, co pani sądzi o tym nurcie, czy czytuje pani podobne książki swoich znajomych, bliższych i dalszych?
Nie czytuję, ale przeczytałam biografię Micka Jaggera i mam kilka innych biografii w domu. Ja myślę, że biografie innych ludzi czyta się dobrze, bo człowiek jest ciekawy życia, jak ta osoba, jakie miała życie, jak to wyglądało. Czy to życie było takie szare, jak każdego człowieka? Czyli było źle, było dobrze, było ciekawie, biednie, bogato. Ale też moja książka, to, że się zdecydowałam opowiedzieć o swoim życiu, jest spowodowane ukazaniem się antologii, czyli właśnie w tych dniach ukaże się taka antologia, czyli zbiór 20 płyt, ale to są zaledwie płyty z lat 70-80, bo chciałam, żeby tamten okres nie przepadł, bo wiadomo, że wtedy była czarna płyta. Chciałam, żeby to jakby nastąpiło wznowienie tych, taka reedycja płyt na kompaktach, żeby to było dostępne, tamten mój okres działalności, ale też stąd są rarytasy, 7 płyt, które się nazywają rarytasy, gdzie jest 111 utworów niepublikowanych. Czy takich, które sobie leżały.
Kawał materiału, 111 utworów.
Tak, ale to tylko jakby to jest wybór, bo tam tego było więcej. I właśnie to było takim powodem. Myślę, a poza tym, no już muszę się przyznać, że w tym roku mija 45 lat mojej obecności na scenie, więc to jest jednak kawał czasu. I też miałam o czym opowiadać.
A książka jest taką przeplataną narracją o tym, co się działo na scenie, jak i o tym, co było za kulisami, poza sceną, co jest tym bardziej ciekawe. Dla czytelników młodszych ode mnie to jest też jednocześnie lekcja historii polskiej kultury. Bo właściwie współtworzyła pani historię polskiej kultury, obserwowała pani początki telewizji, pierwsze wielkie transmisje różnych festiwali. Była pani twórcą kultury, jednocześnie obserwatorem, więc to jest bardzo ciekawa narracja. No ale myślę, że najciekawsze dla czytelnika jest to, jaką pani była osobą prywatnie. Właśnie to, czy było bogato, czy biednie. I emocjonalnie, i pod każdym innym względem. I tutaj też zdecydowała się pani trochę opowiedzieć.
Ja powiem nawet więcej, że w tle mojej biografii, bo biografia zaczyna się od czasu okupacji, tak, w Wilnie, czyli młodość mojej mamy. Potem cała ta historia, kiedy się skończyła wojna, to wszystkim Polakom powiedziano, żeby się wynosili z tamtych ziem, więc wszyscy emigrowali, tam jakieś setki tysięcy Polaków, i wieźli ich na ziemię zachodnie. Więc ja się urodziłam w Zielonej Górze. I to
ja też.
Tak.
I też z tych samych powodów. Rodzina moja pochodziła też z terenów dzisiejszej Białorusi.
No to moja babcia z Białorusi.
No pani babcia, no moja też babcia. No moja też babcia.
No więc jest właściwie.
I też w te rejony została właśnie wywieziona.
No tak.
Także bardzo dobrze mi się dlatego też czytało ten fragment akurat pani biografii.
O jedzeniu, o tym wschodnim, kresowym. Właściwie w tle jest historia Polski powojennej. I to też jest z jakiegoś tam punktu widzenia ciekawe.
Ciekawe jest właściwie rzeczywiście sam począteczek, kiedy dotyka pani takich z jednej strony dla niektórych być może punktów zapalnych, a dla innych świętych symboli: Wilno, Ostra Brama, a tu się okazuje, że właśnie tam się zaczyna biografia Maryli Rodowicz, może historia rodzinna.
Historia rodzinna.
Tak. Nie sama biografia, ale tam jest jedno bardzo ciekawe, znaczące dla rodziny miejsce, apteka.
To była apteka brata mojego dziadka, Rodowicza. Apteka blisko Ostrej Bramy, blisko Filharmonii. Biblioteka się nazywała pod łabędziem, ponieważ na wystawie stał taki ogromny, porcelanowy, biały łabędź, którego ja chciałam kupić, ale niestety to było w latach 80., czyli Litwini nie chcieli mi go sprzedać, powiedzieli, że to jest apteka litewska i ten łabędź jest ich. Ja chciałam jakby zrobić dla nich replikę i żeby mi sprzedali oryginał. Teraz już nie ma ani łabędzia, ani apteki, bo tam już jest jakiś sklep z materiałami, czy z garniturami.
No i dalszy ciąg historii rodzinnej jest już, tak jak pani powiedziała, w Zielonej Górze. Czy to jest miasto, o którym pani myśli, moje miejsce?
No nie, bo ja się tam urodziłam i jak miałam 3 lata, to mama musiała szukać pracy, ponieważ ojca wsadzono do więzienia za sprawy polityczne i go wypuszczono wtedy, jak umarł Stalin, tak zwana odwilż przyszła do Polski w 1956, więc ona musiała się jakoś ratować i pojechała pociągiem z rodziną, z dziećmi, z babcią, czy z moją mamą, babcią.
Marzyła o studiach na akademii.
Chciała studiować, tak, no ale to był taki czas, że była zmuszona do pójścia do pracy. Potem zrobiła jakieś tam, zrobiła maturę, bo okupacja została w Wilnie, no w takim wieku przedmaturalnym. No i potem czasy moje szkoły, pierwsze moje fascynacje, kluby sportowe, szkoła muzyczna, pierwsze jakieś utwory amerykańskie, które się dało słyszeć w radiu.
Które
się przecisnęły i wszyscy byli oszaleni, wszyscy chcieli grać rock'n'rolla, wszyscy chcieli grać na gitarach. Ja się fascynowałam Winnetou i przebierałam się za Winnetou na szkolnych zabawach, ale ta fascynacja mi została.
Rozwijała pani talent aktorski. Recytowała pani Broniewskiego, brała pani udział w szkolnych teatrzykach.
Tak, nawet pozaszkolnych, w takich dziecięcych teatrzykach. Tańczyłam i chodziłam na zajęcia baletowe. No dużo tego było. Wyedukowałam się starannie, wszechstronnie.
Z czego wszyscy korzystamy do dzisiaj, podziwiamy do dzisiaj. Jak pani sobie przypomina tamte czasy, kiedy była pani małą Marylą Rodowicz, nie Rodowicz, no, małą Marylą.
Marylką.
Jeszcze Marylką. Czy to jest tak, że pani czuła i wiedziała, jak to się skończy z tą dorosłą Marylą? Bo są tacy artyści, którzy mówią, że właściwie to nie wiedzą, jak to się stało. Mają wrażenie, że to jest kwestia jakiegoś przypadku. Tak się potoczyły zdarzenia.
Nie było przypadku, tylko że nie miałam pojęcia, jak startowałam, jak śpiewałam w klubach studenckich. Wcześniej, w czasach licealnych, w Domu Kultury, na szkolnych zabawach, tam dzień nauczyciela, jakieś takie uroczystości. To później właśnie z tych klubów, początek mojej działalności w klubach studenckich i miałam zespół, właściwie oni mnie przyjęli, zrobili casting i graliśmy do tańca na AWF-ie w klubie Relax i właściwie koledzy mnie zgłosili, koledzy muzycy zgłosili mnie do festiwalu studenckiego w Krakowie.
I to był ten moment.
I to był ten moment, tak, bo ja ten festiwal wygrałam, wtedy Marek Grychuta też startował, był chyba 3. czy 2.
Ten festiwal był transmitowany.
To był pierwszy festiwal transmitowany, już mnie poznawali ludzie, poznali mnie pierwszy raz w górach, w Tatrach, z krzaków wyszli jacyś turyści, mówią, o, my cię znamy. Także to był taki pierwszy dowód popularności, ale potem już przyszły festiwale opolskie, pierwsza płyta, koncerty, już zawaliłam studia i poszłam w tango.
I trwa pani w tym tango do dzisiaj.
Tak, ale nie sądziłam, że to się tak rozwinie.
Że to będzie aż takie tango.
Nie.
A myślała pani, kiedy jeszcze była pani w tym wieku, nie wiem, 20 parę lat, kiedy jeszcze mogło pójść w każdą stronę, że co to może z panią być? Jeśli nie profesjonalna kariera na scenie, to co ewentualnie?
Nie, w ogóle nie miałam pojęcia. Aczkolwiek będąc studentką, musiałam robić, był taki wydział pedagogika i był przedmiot i musiałam zrobić praktyki takiego nauczyciela WF-u w liceum. I mnie akurat rzuciło do liceum lotniczego na Bielanach, I tam, no, musiałam prowadzić lekcje WF-u, czyli raz, dwa, trzy, proszę bardzo, szybciej, dwa okrążenia i tak dalej. I niektórzy ludzie, jakby, którzy wtedy wchodzili do tego liceum, zdarza się, że mnie spotykają i pamiętają.
To mają niezłe, unikatowe wspomnienia.
Miałam też praktyki w Konstancinie, w szpitalu ortopedycznym, w Stocerze, ponieważ wybrałam specjalizację rehabilitacja. No i tam też, pamiętam, odbyłam praktyki, których też nie skończyłam niestety, no bo już właśnie to śpiewanie mnie wciągnęło.
Już tam go trwało.
To już potem były przeróżne zawieruchy, jakieś wyjazdy, festiwale miłości.
Ach. Drodzy Państwo, przy miłości robimy tutaj, stawiamy wielokropek. Zapraszam Państwa na informacje Radia Tok FM, a zaraz po nich wracamy do rozmowy.
Sztuka życia. Życia.
Naszym gościem jest Maryla Rodowicz, to jest druga odsłona magazynu Sztuka Życia, przy mikrofonie Hanna Zielińska. Rozmawiamy dzisiaj o pani biografii, o takim trochę przewrotnym tytule. Dlaczego akurat taki, wariacki?
Wariatka tańczy. Pierwszy tytuł, który mi zaproponowano, pochodził od tytułu mojej piosenki Jest cudnie. Ale i moje dzieci stwierdziły, że mama, to jest za słodkie, to jest takie, jest cudne, no przecież twoje życie nie było takie cudne cały czas, a poza tym ty nie jesteś taka cudna, tylko jesteś bardziej wariatka, czyli ten drugi tytuł od piosenki, od tytułu Agnieszki Osieckiej, Wariatka tańczy, to jakby i razem z tym zdjęciem, które jest na okładce, takie właśnie zwariowane jestem w takich butach kolorowych, na koturnie, takie lata, jakby stylizacją przypomina to lata 70., takie czasy hipiserskie. I rzeczywiście stwierdziłam, że ta wariatka to jest moje życie.
Taką to by na stos. Na co jej durny los? Dajcie chłopcy ten kagańczyk. Warkocz jej płonie już. Dookoła złoty kurz, a wariatka jeszcze tańczy.
Ale muszę opowiedzieć taką historię niesamowitą, bo Agnieszka napisała ten tekst, Agnieszka Osiecka, w 78 roku. Ja to wtedy nagrałam. Jest taki malarz, Edward Dwórnik, który zresztą, to też jest historia jakby oddzielna, ponieważ wychodzą te reedycje tych starych płyt, to wytwórnia, firma Universal, zdecydowała, że też będą takie krótkie serie kolekcjonerskie, winylowe wydania. Czyli duża płyta, a w środku są obrazy Dwórnika. On namalował moje życie w odcinkach. 12 odcinków. I będąc u tego Edka Dwórnika w pracowni, to on tam ma tysiące obrazów swoich, ogromne na ogół, takie formaty. I zbliżały się urodziny mojego syna. Ja mówię, synek, co ty byś chciał dostać na urodziny? Myślę sobie, może obraz Edka Dwórnika. No i poszedł ze mną do tej pracowni i z tych tysięcy obrazów wybrał obraz Wariatka tańczy.
No właśnie.
Który Edek namalował Dwórnik dla Agnieszki jakby z okazji i napisane jest Wariatka tańczy na tym obrazie. I to wisi u niego w pokoju i to jest niesamowite, że wybrał ten obraz. To jest jednak jakaś podświadomość, jakaś metafizyka.
A pani lubi takie klimaty, zdaje się, i wierzy pani w różnego rodzaju pozaracjonalne wytłumaczenia świata, bo teraz mi się przypomniało, jak książkę kończy pani.
O duchach?
Opowieścił mnie o tym, że była pani w armii Aleksandra Macedońskiego.
No tak powiedział taki wróż. To było w Filadelfii, w Stanach. Graliśmy serię koncertów, takich polonijnych, i ktoś tam rzucił hasło, że tutaj zawsze jak przyjeżdżają polscy artyści, to idą do tego wróża. On właściwie wykłada astronomię, ale przy okazji jest takim jasnowidzem. No oczywiście pojechaliśmy do tego jasnowidza i to polegało na tym, nie wiem czy mam tą kasetę, ale boję się, że nie mam, że mi wcięło, bo on to wszystko nagrywał, to co mówił, na kasetę i potem dawał tą kasetę.
To była bardzo nowoczesna.
I tam powiedział, miał zamknięte oczy, głowę trzymał w dłoniach i powiedział, widzę cię, jak galopujesz na koniu, jesteś żołnierzem Aleksandra Macedońskiego.
Bardzo piękna wizja.
I bardzo bym chciała, żeby to był koń Frys, takie są konie Frysy z takimi szczotkami przy nogach, bo Aleksander Macedoński, przynajmniej w filmie, jeździ na takim czarnym fryzie. To są tak piękne konie.
A pani miłość do koni w tym życiu od czego się zaczęła?
Moja miłość do koni, to jeszcze pamiętam czasy podstawówki. Pytałam, co nie było takie łatwe, bo nie było klubów jeździeckich, ale pytałam, gdzie są jakieś konie i żeby tam wskoczyć na tego konia, żeby chociaż posiedzieć na nim. A jeszcze, co to jest? Ja mówię, to były czasy chyba jeszcze przedszkolne. Jeszcze nie chodziłam do szkoły i pamiętam, że pojechałam z moją babcią na miesiąc do jej brata, który wrócił z Syberii, z zesłania i zamieszkał w Mysłakowicach, to jest pod Jelenią Górą i tam był koń, nawet dwa konie i ja mam zdjęcie, tutaj mam kokardę we włosach, jestem taką małą dziewczynką w sukieneczce i siedzę na tym koniu. Także to jest moje pierwsze zdjęcie na koniu, a potem w czasach właśnie takich podstawowych, podstawówka, mojej koleżanki ojciec był weterynarzem. No i tam bez przerwy jakieś konie przyprowadzali i tam też wsiadłam na tego konia. A potem to już grałam koncerty, czyli początek lat 70. Grałam koncerty w Wałbrzychu. I tam w hotelu podszedł do mnie jakiś mężczyzna i mówi, jestem dyrektorem stada ogierów w Książu. Zapraszam panią na jazdy, a Książ jest bardzo blisko Wałbrzycha. No i zaczęłam tam jeździć, bo tutaj te koncerty, a w ciągu dnia jeździłam uczyć się jeździć konno i tam pierwsze upadki zaliczałam. To był pan Zbigniew Dąbrowski. To jest do tej pory piękna stajnia, ujeżdżalnia. To są takie stajnie chyba z XIX wieku, poniemieckie, pięknie utrzymane w kafelkach, duże boksy dla koni i piękne ogiery. Takie wysokie. Pamiętam, że musiałam się wdrapywać, a to wsiadanie z ziemi to nie takie proste, bo się wkłada nogę w strzemię i trzeba się podciągnąć na konia, a ten koń miał 180 w kłębie, czyli był naprawdę, chciałam powiedzieć, wielkoludem.
Ale był wielkim koniem.
Był wielkim koniem.
Co pani najbardziej lubi w kontakcie z koniem?
To, że on jest taki wielki, że jak się wsiądzie na konia, to naprawdę to jest, to nie, ja się jednak zawsze boję, bo to jest, człowiek siedzi dość wysoko i trzeba tym koniem jakby sterować, a moja córka, która jest zupełnie jakby opanowana przez pasję końską, bo ona jest, zajmuje się ujeżdżeniem naturalnym koni, teraz pojechała na rok do Szwajcarii, siedzi w stajni i tam staje codziennie o 5 i czyści stajnie, karmi konie.
I jest w swoim żywiole.
Musi ujeździć tam 5-6 koni. Przy okazji ma lekcję tego ujeżdżenia naturalnego. I po prostu uwielbia to, mimo że tak ciężko pracuje. Ona jest zupełnie zakręcona, ale to absolutnie pasja po mnie. Bo potem jak się zakochałam w Danielu Olbrychskim, to Daniel był wielkim fanem jazdy konnej. I pierwsza rzecz, jaką mi zaproponował, jakby on mi zaproponował, kiedy się poznaliśmy, żebyśmy się spotkali w stajni. W stajni Legii. Tam był taki klub dziennikarzy i aktorów, a on musiał jeździć z racji zawodu, bo często grał w takich filmach, gdzie musiał jeździć. No i tam był fantastyczny instruktor, Ferenstein, Ludwik Ferenstein, taki przedwojenny rotmistrz. I tam uczyłam się skakać, jeździć i dżigitówki. Wie pani, co to jest? To jest takie kozackie wyczyny, na przykład. Koń galopuje, trzeba się zwiesić z siodła i podnieść czapkę z ziemi.
Ach, to już prawie kaskaderka.
No tak, to się nazywa dżigitówka. Albo na przykład trzeba pod brzuchem konia w galopie przejść na drugą stronę.
To jest zupełnie
ale
również poza moim zasięgiem nawet
w galopie trzeba było usiąść tyłem do kierunku jazdy. Różne sztuczki, naprawdę. Ja to wszystko robiłam.
Również by ta miłość do koni gdzieś pojawia się w książce, ale też, jak zapowiedziałyśmy przed informacjami, miłości. Nie miłość, a miłości. Teraz z perspektywy lat można opowiadać tę historię pewnie z dużo większym dystansem, ale to też jednak jest tak, że to jest pani życie, pani historia emocjonalna, pani jakieś osobiste sekrety, ale też nie tylko pani, tylko osób, których te historie dotyczyły. Czy z jakąś szczególną ostrożnością rozwijała pani te wątki?
Absolutnie. Ja byłam kochliwa i właściwie zakochiwałam się na zabój. Zawsze miała być miłość do końca życia. A potem okazywało się,
że nie tym razem.
Że jednak niezgodność charakteru. I rozstawaliśmy się. I znowu się zakochiwałam do końca życia. Ale starałam się, oczywiście piszę o tym, ale starałam się pisać ostrożnie. To znaczy, nie opisuję wszystkiego, oczywiście z detalami. Też nie chciałam tych ludzi krzywdzić, czy pisać źle. Oczywiście jest tam bardzo dużo anegdot zabawnych. Również jak pisałam, bo cały jest duży rozdział o moich autorach zaprzyjaźnionych, Agnieszka Osiecka, Kasia Gertner, Seweryn Krajewski, Jacek Mikuła, więc bardzo dużo wykreśliłam, bo inaczej się mówi, a potem inaczej się to czyta. Mm-hmm. Bardzo dużo pokreśliłam to wszystko.
Ze względu na delikatność wobec osób, które mogłyby to przeczytać.
Dokładnie.
Teraz przypominam sobie książkę, którą czytałam niedawno na temat miłości do Grzegorza Ciechowskiego. Książka Małgorzaty Potockiej, w której jest bardzo dużo takiego
bólu. No,
wszystko jest nazwane po imieniu. Z imienia i nazwiska też osoby są wskazane.
No tak.
Ale z drugiej strony tę książkę się dobrze czyta. Ona boli, ona rwie, ona wypruwa flaki.
Może miała taką potrzebę. Ja nie mam takiej potrzeby, żeby zwierzać się z takich intymnych szczegółów.
No to w takim razie przejdźmy do szczegółów publicznych. Też jestem bardzo ciekawa takiej pani perspektywy. Wspomniała pani o takiej sytuacji, kiedy po tym festiwalu w Krakowie, który był takim punktem przełomowym w pani karierze, był on transmitowany, zaczęła pani być rozpoznawana, poczuła pani na własnej skórze, jak to jest być sławną osobą, ale to były zupełnie inne czasy, inne zasady gry. Kiedyś usłyszałam, że kiedyś, w poprzedniej epoce, sławną osobą było być miło. Człowiek to mógł kontrolować, człowiek decydował, czy jest obecny w mediach, czy nie jest obecny w mediach. Jeśli tak, to na jakich zasadach? Co powie, jakie zdjęcie pokaże? Dzisiaj reguły gry właściwie przestały działać, to przynajmniej z poprzedniej epoki. Do pewnego momentu człowiek o tym decyduje, my teraz rozmawiamy i ta rozmowa przebiega tak, słuchacze słuchają tego, co się dzieje rzeczywiście w studiu. Nie, chodzi mi o to, że nie ma tu manipulacji, tak?
Wcześniej tak nie było, jak pani
mi chodzi sugeruje. O plotkarskie różnego rodzaju
nie było,
portale
nie było
takie
gazet.
Agresywne,
nie
kiedy
było.
Właściwie, czy pani zdecyduje, czy nie, nie wie pani, w co i w jakim momencie zostanie opublikowane, zmanipulowane, nagłośnione, skrytykowane, pochwalone, omówione. Dzisiaj zupełnie inaczej, zdaje się, jest być osobą sławną niż kiedyś. Zupełnie
to prawda. Nawet ten system socjalistyczny, ten socjalizm cały, nawet był przeciwny pisaniu plotek o ludziach znanych. To nie było dobrze widziane.
Tak?
To nie było dobrze widziane. A poza tym nie było całej tej prasy kolorowej. Nie było internetu, więc nie było tych wszystkich pudelków, śmielków. Nie chodzili paparazzi za nami. Oczywiście było co fotografować. więc tego nie było. Natomiast nie było tak, że wywiady nie były autoryzowane, więc zdjęcia też nie były autoryzowane. Nikt nas nie pytał. Po prostu udzielało się wywiadu i to szło. I sam ten dziennikarz redagował wywiad i to wszystko szło jakby poza mną.
Jak tak pani patrzy z perspektywy na to, jak ta współpraca z mediami się układała, to coś w takim razie diametralnie się zmieniło poza portalami plotkarskimi. Dziennikarze o inne rzeczy pytają, czy ludzie potrzebują innych informacji.
Przede wszystkim zmieniła się rzeczywistość show-biznesowa. Inaczej wygląda show biznes.
W ogóle jest to biznes.
Zaczął być, aczkolwiek to nie są jakieś kokosy, ale na pewno są to niemałe pieniądze. Wtedy tych pieniędzy nie było, a za to się nadrabiało dużą ilością koncertów. Bo był jakby inny system. Grało się za małe pieniądze w miesiącu dwa tygodnie. Dwa tygodnie co miesiąc jechało się do jednego województwa i objeżdżało się te wszystkie, całe województwo, mieszkając w bazie, na przykład w Łodzi, czy w Katowicach. I grało się dwa koncerty dziennie, ponieważ grało się w małych salach, w jakichś domach kultury, które na przykład na 200 osób, więc grało się dwa razy dziennie, o 17 i o 19. Oczywiście aparatura, taka no, pierwsza aparatura nagłośnieniowa, malutkie, no wszystko było malutkie. Przede wszystkim było jedno radio publiczne. Nie było żadnych prywatnych rozgłośni. Więc było jedno radio, które bardzo chętnie grało nasze nowe produkcje.
To jest paradoks, bo dzisiaj mamy bardzo wiele stacji, a jednak jest, coraz trudniej zaistnieć.
To prawda. Więc to taka podstawowa różnica. Poza tym były te festiwale, no głównie opolski, które były dla nas świętem, bo nie było konkurencji.
To się też zmieniło.
To się bardzo zmieniło. Już dla nikogo nie jest to atrakcją pojechać tam na festiwal. Wtedy to było taka ważna data, że wszyscy przyjeżdżali na tydzień. Próby trwały całymi dniami, północy. Wieczorami trwała integracja w restauracji, opowieści, bratanie się. No po prostu było uroczo, naprawdę. W tej chwili tego nie ma. Po pierwsze, wszyscy się jakoś spieszą. Nie ma takich tygodniowych prób, tylko każdy przyjeżdża w ostatniej chwili. Próba generalna i do widzenia.
To wszystko jest związane z finansami, rozumiem.
Nie, wszystko jest związane z tym, że jest inny system. Każdy się spieszy, bo ma jakiś koncert, bo to jest czerwiec, czyli sezon już koncertowy. I każdy się spieszy już. W restauracji są puchy. W restauracji w Opolu najwyżej jakiś Niemiec siedzi, przyjechał do rodziny.
Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem jest Maryla Rodowicz. To jest magazyn Sztuka Życia. Ja zapraszam na skrót informacji Radio Tok FM, a zaraz po nim wracamy do rozmowy. Magazyn Sztuka Życia, trzecia odsłona, przy mikrofonie Hanna Zielińska, a z nami w studiu Maryla Rodowicz. Wariatka tańczy. To jest tytuł książki, do której dzisiaj wracamy, częściowo nawiązujemy, ale też nie chcemy Państwu całej opowiedzieć, a to po to, żeby zachęcić do lektury. Już za kilkanaście minut będzie ona dla Państwa prezentem, będziemy ją Państwu rozdawać. Chciałabym też zapytać o macierzyństwo celebryckie, że tak powiem, albo gwiazdorskie. Też Pani pewnie obserwuje, że wiele się zmieniło w tej dziedzinie. Dzisiaj w trendzie i w dobrym tonie jest publicznie przeżywać swoje macierzyństwo już od momentu poczęcia. Ogłosić jak najwcześniej, dalej fotografować się z brzuchem i dalej z dziećmi. Właściwie to wszystko się tak przeplata. To życie dziecka z życiem rodziców pracujących na scenie. To ma swoje minusy, ale ma też plusy takie, że w ogóle macierzyństwo jest jakoś dopuszczone do tej sfery publicznej. W ogóle się mówi o tym, że te kobiety przecież gdzieś kiedyś te dzieci muszą urodzić. I co prawda te dzieci gwiazd w pewnym sensie są sprzedawane do mediów, ale z drugiej strony mam wrażenie, że pojawia się pewnego rodzaju przychylność, przyzwolenie, docenienie być może tego faktu. Wtedy, kiedy pani rodziła dzieci, było zupełnie inaczej. Rodziło się dziecko, oddawało się mamie w najlepszym przypadku i wracało się na scenę. Gdzieś za kulisy.
Tak, ja akurat zaczęłam rodzić dzieci w takim trudnym czasie, bo pierwszy syn się urodził w grudniu 79, czyli zaraz był stan wojenny i ja siedziałam w domu z tymi małymi dziećmi. Córka się urodziła w stanie wojennym w 82, więc nie było pracy, też nie miałam telefonu, bo mieszkałam w bloku na Ursynowie. No to były ciężkie czasy, nie było pieniędzy. Ale też pamiętam, że jak wychodziłam na scenę z brzuchem, to ja maskowałam ten brzuch. Pamiętam, jak pojechałam w 81 roku, bo byłam w ciąży z Kasią, do klubów polonijnych do Stanów. Czyli tak, to pojechałam przed stanem wojennym. No to tak, bo wróciłam tuż przed stanem. i z tym brzuchem wchodziłam na scenę, to był taki klub polonijny, więc ja wszystko robiłam, żeby zasłonić ten brzuch.
No, tego się wymagało.
Ale miałam tak cały patent, że tu zasłaniałam się gitarą, wchodziłam z gitarą, tu miałam marynarkę przewieszoną, za chwilę się schylałam po coś i tak też kostiumem maskowałam brzuch. Teraz się
cały
eksponuje.
System, tak.
Teraz się
jak
eksponuje
pani,
brzuch.
Jak
teraz
pani
widzę
to widzi?
Te kobiety w ciąży, celebrytki, chodzą w bardzo
jak najbardziej obcisłych, tak.
No, się to wszystko zmieniło. Teraz też widzę, że zabierają te małe niemowlaki na plan jakiś tam zdjęciowy, filmowy, do telewizji, do studia.
To dobrze czy niedobrze?
Ja myślę, że dobrze, dlatego że nie muszą zostawiać tego dziecka, a ja miałam dylemat straszny. No akurat takie były czasy, że nie było tych koncertów, więc siedziałam z dziećmi. To też pamiętam, że jak urodziłam, bo w ciąży z Jaśkiem, w ciąży schudłam 7 kilo. To niesamowite.
To rzeczywiście była wyjątkowa sytuacja.
Ale za to, jak byłam w ciąży z Kasią, I niańczyłam tych dwoje malutkich dzieci, to mi dowaliło. Bo już siedziałam w domu, robiłam sobie jakieś pomidorowe ze śmietaną i z makaronem i pachniało tymi dziećmi, tymi mleczkami do smarowania dzieci pieluchami, bo wtedy były pieluchy nie jednorazowe, jeszcze ich nie było, tylko wielorazowe, tetrowe, które się gotowało, więc w kuchni było zaparowane wszystko.
A tu wchodzi Agnieszka Osiecka któregoś dnia, pani mówi do niej cicho,
to dzieci. Nie, się mówiło szeptem, to był
tak,
błąd.
A Agnieszka mówi, nudno tu wychodzi.
Nie, to cały czas trzeba mówić się szeptem i idę sobie. A u mnie był terror, telewizor był tak ściszony, że nic nie było słychać i wszyscy mówili szeptem, bo mówiłam, dzieci śpią.
Dobrze się pani czuła w roli osoby takiej schowanej w kokonie właśnie takiego macierzyństwa, takiego macierzyńskiego gniazda.
Z jednej strony to był fantastyczny czas, bo wszystko inaczej pachniało, naprawdę. Wszystko musiało być w domu sterylnie czyste, zapach tych dzieci naoliwionych, właśnie cisza. Gotowanie dla nich potem.
Cisza? Co to były za dzieci?
No, cisza, bo dzieci śpią. Syn pierwszy, Jasiek, niestety przez 2 lata nie spał.
Aha, rozumiem.
Ja nie wychodziłam z domu i miałam takich sąsiadów pod kątem na tym samym piętrze, którzy przez okno mi dawali znaki, pytali, czy mi kupić jajka, pokazywali na jajka, ja kiwałam głową, oni przywozili gdzieś tam ze wsi, chleb pokazywali, chleb, tak, ja kiwałam głową, coś tam kiwałam głową. I nie wychodziłam z domu, ja cały czas byłam w szlafroku, bo on nie spał, więc ja tylko się przykładałam wtedy, kiedy mogłam, kiedy on się zdrzemnął, a jeszcze potem miał taki zwyczaj, że musiał szarpać mnie za włosy. Jak już leżał w łóżeczku, czy tam w kojcu, chyba raczej w kojcu, bo też mógł.
Musiał mieć mamę przy sobie.
Ja musiałam głową zwisać w dół i on grzebał się w moich włosach i tak zasypiał. To potem wymyśliliśmy taki patent z opiekunką, no prawie, że na takiego misia wielkiego nakładało się czepek kąpielowy i ja miałam taki czepek z takimi sztucznymi włosami i ten miś w tym czepku i on to się grzebał w tym misiu, ten Jasiek.
Zadziałało, to rodzaj smoczka.
Działało, tak. No, oczywiście smoczek był i w ogóle był problem z tym jego spaniem. Potem już z Kasią było lepiej, a najlepiej było z trzecim dzieckiem, też ja byłam spokojna. Ja myślę, że to wszystko zależy od spokoju matki. Ja przy pierwszym dziecku wpadałam w panikę, bo nie wiedziałam, jak dziecko płacze, czemu płacze.
Ktoś pani pomagał? Ktoś odpowiadał?
Ja miałam opiekunkę, od samego początku miałam opiekunkę. Na początku pierwsze pół roku mama, a potem już były opiekunki. Nawet miałam taką Krysię, która była 13 lat, czyli wszystkimi dziećmi się opiekowała. Była młodą dziewczyną z Mazur.
Czy przy trzecim dziecku osiągnęła pani spokój? Dzisiaj, dzisiejsze matki, które jednak z reguły kończą na pierwszym dziecku swoją przygodę z macierzyństwem, wciąż tak niestety jest, statystyki tak pokazują, właśnie zaczynają, kończą to macierzyństwo na tym dosyć nerwowym etapie, ale też mamy bardzo szeroki rynek różnego rodzaju poradników. Właściwie dzisiaj matki są zalewane głosem profesjonalistów, jak tutaj sobie poradzić i co oznacza płacz dziecka. I my, te młode matki dzisiejsze, 30-20-paroletnie, tak sobie myślimy, kiedyś to było dobrze, te właśnie 20-30 lat temu, nikt nikogo nie pouczał, kobiety były zdane na własny instynkt i na pewno dobrze sobie radziły.
Dużo ludzi mi pomagało, dlatego że przy pierwszym dziecku ja byłam naprawdę spanikowana i poprosiłam położną ze szpitala, taką panią siostrę Marylkę zresztą, żeby do mnie codziennie przychodziła i kąpała tego niemowlaka, bo się bałam, że mi się wysunie z rąk. I ona go kąpała, wszystko tam robiła przy niemowlaku, smurowała tymi olejkami, zawijała w pieluchy, bo to też jest specjalny sposób owijania tego dziecka w pieluchy.
Dzisiaj po prostu
dziecko bardzo, bardzo ruchliwe rączki i drapie się paznokciami. Jak obciąć paznokcie? Ja pamiętam ze Stanów, przywiozłam takie nożyczki specjalne dla niemowlaków.
Żeby sobie poradzić z tym wyzwaniem.
Żeby można było obciąć
delikatne
bezpiecznie.
Pazureczki.
Tak, te pazurki. Ale przez pół roku ona do mnie przychodziła i lekarz, pediatra, też z tego szpitala wojskowego, zresztą na Szaserów, przychodził codziennie. Ja błagałam go, panie doktorze, niech pan przyjdzie, bo wydaje mi się, że on kaszle, że ma katar, że coś.
Przy trzecim dziecku rozumiem, że już takich potrzeb nie miała. To codzienne pediatry.
Trzecie dziecko mam z moim mężem obecnym, z którym jesteśmy już 27 lat. I też pamiętam, ciągle był ten pediatra, doktor Disner. I potem on już sam był chory i nie mógł przyjeżdżać do tych dzieci. I był ten Jędrek, trzeci syn, trzecie dziecko, kaszlał. No więc mój mąż, to była jakaś typu 11 wieczorem, pojechał po niego i powiedział, błagam, niech pan przyjedzie. On mówi, ale ja jestem chory. No więc on go przywiózł i winda nie działała, więc musiał go wnieść na 6 piętro tego lekarza. I w nosie tego lekarza, on był drobny, niewysoki, i on mówi, siedzi i mówi, no czekam na ten kaszel. A ten akurat nie kaszlał. I powiedział, będę siedział tak długo,
aż zakaszlę. Doczekał się?
Nie.
To są
ja w międzyczasie karmiłam go, bo już na początku to właśnie robiłam ten błąd, bo było powiedziane, że nie wolno karmić bez przerwy dziecka. Tylko tam co ileś. A potem już wiedziałam, że można karmić go bez przerwy. Jak chcę, proszę bardzo.
Bardzo się cieszę, że o takich akurat tematach rozmawiamy, bo rzadko można Panią usłyszeć w takim kontekście. Zazwyczaj jednak opowiada Pani o płytach, o koncertach. To są krótkie wystąpienia. Mam wrażenie, że nie przepada Pani za takimi długimi wywiadami, opowiadaniem o sobie, że...
Nieprawda.
Prawda?
Uwielbiam.
Czy nieprawda? Lubi Pani?
Przecież gdybym nie lubiła opowiadać o sobie, jestem osobą otwartą i bardzo chętnie opowiadam, i to by nie powstała ta książka. Ja bym nie opowiedziała tego
ja
życia.
Ja się właśnie tak zastanawiałam, skąd ta książka akurat teraz i w takiej formie, bo żyłam rzeczywiście w przekonaniu, że gdzieś woli Pani, żeby to sztuka Panią reprezentowała, utwory, piosenki, muzyka, a nie jakby jakaś narracja wokół tego.
No tak, ale wyrosło nowe pokolenie, które nie wie, skąd ja się wzięłam, co robiłam wcześniej, jakie mam dokonania. I dlatego ta antologia, czyli te nagrania wcześniejsze, a przy okazji właśnie ta książka.
A propos nowego pokolenia, jeszcze jeden temat jest bardzo ważny i chciałabym usłyszeć Pani opinię na ten temat. Nowe pokolenie urządza nam Polskę, urządza nam Warszawę. W ostatnich dniach jest sporo emocji związanych z rozumieniem patriotyzmu przez różnego rodzaju grupy zorganizowane, formalne, nieformalne. Pani widziała Polskę w różnych obliczach i w różnych sytuacjach i w różnych napięciach.
Zaczęła śpiewać jakby Gomułka. Potem Gierek i tak dalej.
Jak Pani ocenia to, co się w ostatnich dniach dzieje w Warszawie?
Bardzo to źle oceniam, dlatego że ja nie mogę zrozumieć, że skoro jest Dzień Niepodległości, to nie możemy wszyscy być radośni i się z tego cieszyć. Tylko formują się jakieś marsze, kontrmarsze, jacyś faszyści, jakieś burdy. Poza tym, jak można niszczyć cokolwiek? Ja tego też nie rozumiem. Jak można, nie wiem, wyrywać drzewo, czy...
A ma Pani wrażenie, że historia się powtarza, że koło się zatoczyło, że już Pani to widziała, że to jest to samo, że tak będzie zawsze?
Ja słyszałam bardzo mądry i ciekawy wywiad z Michnikiem. I on właśnie mówi o odradzaniu się takiej skrajnej prawicy we wszystkich krajach europejskich. Że ona wszędzie są takie ugrupowania skrajnie prawicowe i wszędzie są podobne hasła. Takie nacjonalistyczne.
Tak, lęk przed tymi, których oskarżamy o nasze niepowodzenia, o nasz status, o to, że nam gorzej.
Tak.
Myślała pani kiedyś o absolutnej i nieodwołalnej emigracji. W książce opowiada pani o podróżach, o tym, jak pani się czuła w Nowym Jorku.
Nowy Jork, w ogóle Stany zawsze były moją fascynacją. Nowy Jork nie tylko westerny, czyli Dziki Zachód. To na mnie zawsze działało. Do tej pory takie stylizacja na kowboja, na indianina, czyli kapelusze, bandanki, buty kowbojskie, to uwielbiam te klimaty, frędzle indiańskie. To mnie zawsze fascynowało, ten klimat właśnie westernów, takie ballady grane na gitarze, takie folkowe. To były moje pierwsze fascynacje. Natomiast nie myślałam o emigracji, dlatego że zawsze miałam, coś mnie ciągnęło, albo malutkie dzieci, spieszyłam się do tych dzieci, albo byłam zakochana, albo miałam kontrakty, bo już za chwilę się zaczyna trasa tu, no więc nie miałam nawet czasu, żeby pomyśleć o czymś takim, a zresztą nigdy bym tego nie zrobiła.
Dlaczego?
Dlatego, że ja śpiewam. To jest taki zawód, że najlepiej mnie rozumie publiczność polska. Przede wszystkim u mnie są bardzo ważne teksty w moich piosenkach. Po drugie, na przykład, żeby mieszkać w Stanach i robić karierę w Stanach, to trzeba się tam przenieść. Nie ma tam z doskoku. Trzeba się przenieść, trzeba się nauczyć perfekt angielskiego i trzeba tam próbować. Ja na przykład wierzę, żeby mi się udało, ale musiałabym w ogóle mieć inne życie. Nie byłoby tego życia.
A to życie pani lubi i to życie jest opisane w książce, którą mamy teraz dla państwa. Książce Wariatka tańczy. Książka już jest na rynku, także można ją kupić, ale można też do nas napisać maila na adres sztuka@tok.fm. sztuka@tok.fm. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była dzisiaj Maryla Rodowicz.
Dziękuję.